Felicita to jest postać, o której dzisiaj będziemy rozmawiać w magazynie, w audycji Książka na Lato. Właściwie to słowo w Polsce kojarzy się z muzyką, ze słoneczną Italią i dzisiaj troszeczkę tam też będziemy, ale to nie będzie główne miejsce, w którym rozegra się opowieść o naszej dzisiejszej bohaterce. A razem ze mną w studiu Piotr Szarota, autor niezwykłej biografii Felicita, psychobiografia Felicity Westphalii. Takie trudne troszeczkę dykcyjnie. Dlaczego psychobiografia, się zastanawiałam. I przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry Państwu również. Dlaczego psychobiografia?
Dlatego, że jesteś psychologiem, czy to jeszcze ma jakieś inne powody?
Na pewno to był pierwszy powód, że jako psycholog tak czułem, że muszę trochę bardziej do tego podejść psychologicznie. No ale też postać trochę wymusza takie czujne spojrzenie psychologa, bo jest to postać, no powiedzieć nietuzinkowa, to naprawdę bardzo
nic
mało.
Nie powiedzieć.
Tak, to była postać, która jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest połowa XIX wieku, na dzisiejsze czasy to byłaby wciąż postać dosyć niezwykła i taka, no, byśmy mogli mówić, że trochę ekscentryczna. Natomiast no, wtedy ona się wymykała po prostu wszelkim chyba standardom tamtych czasów i no, wzbudzała ogromne emocje i chyba większość tych emocji to były jednak emocje negatywne, niechęć czasem.
No ale uwielbiała ją publiczność.
Ale publiczność ją kochała. Nie zawsze. No była, no też w zależności, gdzie ona była, to czasem wśród publiczności bywali tacy bardziej oporni widzowie czy słuchacze. No ale rzeczywiście jej kariera jest karierą niezwykłą. No i też jak na tamte czasy, że to jakby weźmiemy pod uwagę, że to jest kariera wykonawczyni, która tak naprawdę sama dbała o swoją karierę i sama nią kierowała. I to była kariera po dwóch stronach Atlantyku. Przepłynęła Atlantyk 20 lat wcześniej niż Helena Modrzejewska. To było naprawdę, nie było wtedy no, artystów, jeszcze mówiła sobie, że jest Polką, mimo że jej rodzina jest...
Istotne dla nas w Szczecinie, bo urodziła się bohaterka naszej dzisiejszej audycji, czyli Anna Maria Sztygman, właśnie w Szczecinie, przy obecnej ulicy Podgórnej. No i jak to wszystko się składa? Ta wielka międzynarodowa kariera, to, że o sobie mówiła, że jest Polką, tak też pisała o niej prasa, a urodziła się w przedwojennym, w pruskim jeszcze Szczecinie, Szczecinie wtedy, a ty dzisiaj o niej napisałeś. Skąd to wszystko? Jak trafiłeś na tę postać?
Trafiłem poprzez historie rodzinne, bo jestem z nią spokrewniony. Jest to taka moja cioteczna prababka.
I to o niej opowiadano przy niedzielnych obiadach, czy to zupełnie inna historia?
No było wiadomo, że była jakaś ekscentryczna aktorka w Niemczech i że ona jest... należy do rodziny, natomiast... Myślałem, że to jest możliwe, natomiast wiadomo było, że występował jako Westfalii. No ale wszystko to jednak nie budziło aż takiej ciekawości. Natomiast no, przeczytałem biografię z kolei takiej... No innej mojej, już bliższej mi, bo mojej prababki Eleonory Kalkowskiej, ona była polsko-niemiecką dramatopisarką, głównie w Berlinie mieszkała, ale też we Wrocławiu. No i w tej biografii jej autorka Anna Czabagina poświęciła kilka stron właśnie takim przodkom tej mojej prababki, no a tym samym moim. I jedną z takich najbardziej barwnych postaci była właśnie ta Felicita. No i tam zobaczyłem jej, były litografie, chyba jedno zdjęcie jej jako Hamleta. No i pomyślałem, że no, trzeba napisać książkę, no, że to tak nie może być. No i to było 5 lat temu i książka jest.
I to nie było łatwe, żeby tę książkę napisać. Jeżeli sięgniecie po nią, to się przekonacie, dlaczego to nie było łatwe, bo mnóstwo wiadomości niby było, ale czy to była prawda, czy to nie była prawda? Czy ci dziennikarze, którzy pisali o naszej bohaterce, to oni pisali prawdę, czy niekoniecznie? Weryfikacja tych źródeł to myślę, że bardzo żmudna praca.
To było trudne, tak. Znaczy no, sama Felicita była mitomanką i ona no, tworzyła taką wokół siebie legendę i I co gorsza, ta legenda, ona była bardzo dynamiczna, ona była zmieniana z roku na rok, więc po prostu połapanie się w tym i znalezienie jakieś, szukanie tego, jak było naprawdę, no, było to trudne, znaczy było dosyć prosto zrekonstruować jej karierę, znaczy poprzez kolejne występy, no bo tutaj daty się zachowały, recenzje, no czasem takie dosyć kwiecistym stylem, ale w każdym razie wiadomo było, co śpiewała, czy co grała. Natomiast jeśli chodzi o jej życie prywatne, to tych znaków zapytania do dzisiaj jest bardzo wiele.
To teraz tak uporządkujmy. Mamy XIX wiek. W Szczecinie, właśnie przy tej Podgórnej, na świat przychodzi mała dziewczynka. Jak to się dzieje, że ona później jest taką znaną na całym świecie, i to za oceanem również, śpiewaczką? Czy ona już w Szczecinie miała takie, ukazywały się jej takie zdolności, czy ona już tutaj śpiewała? Przecież to są czasy, jeszcze nie ma w Szczecinie tego wielkiego, pięknego teatru, który znamy z Rycin. Jeszcze to nie istnieje, a ona już wtedy śpiewa. Opera jest czymś bardzo ważnym. Jak ta kariera się toczy?
Tak naprawdę nie ma takich źródeł, które by w sposób absolutnie pewny to nam opowiedziały. No ja zakładałem, że musiała jakoś zetknąć się z Karlem Lewe, który był wtedy postacią pierwszoplanową, jeśli chodzi o taką muzyczną stronę szczecińskiego życia kulturalnego. Był kantorem i organistą w ówczesnym kościele świętego Jakuba, czyli obecnej Bazylice. No i również jedna z jego córek miała takie ambicje, żeby i ona chyba była w bardzo podobnym, chyba była rok młodsza, z tego co sobie przypominam, od Felicity, czyli Anny Marii wtedy, Anny Marii Stegeman. I no, wydaje mi się, że bardzo możliwe, że tutaj on organizował i koncerty organowe, ale też zapraszał rozmaite gwiazdy, które czasem po raz pierwszy się szczecińskiej tej publiczności przedstawiały albo w kościele, albo było jeszcze takie sale w mieście, chyba to było w domu strzelców, tak z tego co pamiętam. Nieduże sale koncertowe, ale gwiazdy były rzeczywiście pierwszej wielkości. Mendelssohn Bartholdy, na przykład 18-letni, przyjechał wtedy, no, jako 18-latek, jeszcze nieznany nikomu, ale już miał swój koncert szczeciński właśnie dzięki Karlowi Lewe. No i myślę, że gdzieś tam jest ten związek między tym mistrzem, który też szukał talentu, wiadomo, że miał swoich uczniów i uczennice również. I też jest taki trop, że zaprosił taką bardzo znaną śpiewaczkę operową niemiecką, Wilhelminę Schroeder-Devrient. Później w wielu źródłach ona funkcjonuje jako taka pierwsza mentorka tej Felicity. Ona była prawdopodobnie dzięki niej po raz pierwszy Felicita Westphalii stanęła na operowej scenie w roli Romea, i to było w Lipsku w 1847 roku, więc jako...
Czyli jeszcze przed tym oficjalnym debiutem, który będzie 6 lat
później. Takim prawdziwym. No ona była jeszcze, no to był przedwczesny debiut, można tak powiedzieć, bo później przez kolejne ponad 5 lat studiowała śpiew, muzykę, więc to... Natomiast widocznie... pod względem aktorskim spodobała się tej Wilhelminie, bo Wilhelmina też była słynna, była z tego, że nie była doskonałą śpiewaczką, natomiast była doskonałą aktorką, jakby nadrabiała aktorstwem swoje rozmaite braki głosowe, więc tutaj być może też jakby postawiła na tą świeżość, młodzieńczość, no bo to była, ona sama występowała jako Romeo, no tyle, że ona była wtedy po 40, natomiast tutaj miała 19-latkę, która rzeczywiście wyglądała jak Romeo, jakby wyobrażony i u Szekspira, i wcześniej jeszcze we włoskich tych wcześniejszych utworach, skąd Szekspir czerpał, więc no... Taka była ta pierwsza historia. Natomiast myślę, że tutaj dla mnie to była ogromna zagadka, że ona z tego Szczecina na ten świat nagle wyskoczyła i udało jej się rzeczywiście tę wymarzoną karierę zrobić, bo ona nie było w rodzinie żadnych artystów i nie było też...
Ojciec był wojskowym. Kiedy ona się rodzi w Szczecinie, to jest jeszcze taki moment, kiedy miasto jest twierdzą wojskową. Dopiero kilkanaście lat później ta twierdza przestaje istnieć, a miasto zaczyna się unowocześniać i rozrastać.
Dokładnie. No, matka była z takiej dobrej pruskiej rodziny, natomiast też nie... Nie było tam majątku takiego, który by zagwarantował. To było ona też, to małżeństwo z tym Stegemanem, to był mezalians. Z pewnością jakoś to było, albo to była jakaś wielka miłość romantyczna, albo po prostu jakieś ekonomiczne powody nią powodowały, że to małżeństwo, no w każdym razie ojciec zdaje się jej wyrzekł wtedy. Zresztą jak Felicita wyjechała z miasta, no tam są też różne legendy, jako że ona wyjechała jako 15-latka, prawdopodobnie wyjechała dopiero jako 18-latka. Też myślę, że w tajemnicy przed matką. No, ojciec nie żył wtedy już od 6 lat. Umarł, jak ona miała 14. No i ta rodzina, tych dzieci było więcej, więc wszyscy się utrzymywali z renty wojskowej. Więc to nie było tak, że to była panna z dobrego domu, która miała po prostu zasoby, które jej umożliwiły tę karierę.
Używamy tych dwóch określeń, Anna Maria Stegeman i Felicita. Kiedy tak naprawdę Anna Maria staje się Felicitą i dlaczego Westfalii?
Anna Maria przestała być Anną Marią najprawdopodobniej w Paryżu w 1850, po takich swoich pierwszych dwóch latach studiów muzycznych. Wtedy przybiera pseudonim Felicita di Westfalewicz.
I tu się pojawia ten wątek polski.
Się pojawia wątek polski, taki pierwszy, którego można dotknąć, bo wiadomo, że gdzieś ci Polacy byli w tej jej rodzinie, że jej babka Felicity nazywała się Kazimierska bądź Kazimierski, jak w inne źródła podają. I gdzieś tam z Prus Wschodnich pochodziła ta rodzina. Nie wiadomo nic o tej rodzinie ojca. No to nazwisko Stegeman nie budzi jakichś polskich skojarzeń. Natomiast on się urodził w Głogau, czyli w Głogowie, gdzie było bardzo, to było takie bardzo wielokulturowe miasto. I bardzo możliwe, że gdzieś w tej rodzinie ze strony matki też były jakieś polskie korzenie. Nie udało mi się tego ustalić.
A rozrysowałeś to drzewo, żeby było wiadomo kto, dlaczego, w którym momencie?
Próbowałem to zrobić. Natomiast oczywiście największa tajemnica to jest tajemnica tego nazwiska Westfalewicz. Bo wiadomo, że zarówno ten Georg Stegeman, czyli ojciec artystki, jak i jej matka, czyli Charlotte von Hinefeld, to były ich drugie małżeństwa. Oboje mieli już wcześniej małżonków. Georg na pewno wdowiał prawdopodobnie również Charlotte, bo rozwody tam, no, bardzo rzadko do rozwodów dochodziło w tamtych czasach. I to były wyjątkowe sytuacje. Oboje jakby wnieśli również swoje dzieci z poprzednich małżeństw do tego nowego związku. Syn tego Georga, albo przybrany syn, tego nie wiadomo. Być może to był właśnie, po prostu był synem z poprzedniego małżeństwa. Natomiast on się przedstawiał w późniejszych czasach jako Westfalewicz. No co jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że jego ojciec nazywał się Stegeman. Być może tak nazywała się jego matka. No, być może on był znowu synem tej matki z poprzedniego małżeństwa, ale to są, wszystko są spekulacje.
W tylu latach, tak, to są spekulacje.
I tutaj no, próbowałem, wiadomo, że jest rodzina Westfalewiczów w Krakowie. To była taka jedyna znana rodzina w XIX wieku, pochodziła z Krakowa. Taką głową tej rodziny był znany krakowski złotnik Stanisław Westfalewicz. Natomiast no, żaden jego syn nie zamieszkał w Szczecinie czy w Sztetinie, ani również, jak niektórzy tam biografowie sugerowali, że on zmienił ten nazwisko, ten Westfalewicz na Stegeman, bo coś tam, jakaś była zawierucha polityczna i się przeniósł do Szczecina. No nic takiego nie nastąpiło, bo dokładnie wiadomo, że on umarł w Krakowie, ojcowie, ilu miał synów, i więc wszystko jest to do prześledzenia. Jest również grobowiec Westfalewiczów na cmentarzu rakowickim. No, jakby to mógł być jego nieślubny syn. To jest jedyne, bo też te daty tak by na to wskazywały, że on się, wszystko na to wskazuje, urodził przed ślubem tego Westfalewicza. Wiadomo, w którym roku on ten ślub nastąpił, bo są zapisy. Jest to taka hipoteza. No, to, co zabawne, to jest to, że później, jak już ta Felicita zrobiła sporą karierę i zaczęła w 59 i 60 śpiewała w Paryżu, w Operze Paryskiej, to dziennikarze, trochę powiedzieć, z polskich zaborów rozmaitych, opisywali ją jako nasza panna Westfalewicz, właśnie córka tego słynnego złotnika z Krakowa.
Nie weryfikowano wtedy za bardzo wiadomości.
No
nie.
Więc tutaj no, jeszcze wyrzucano jej, że ona tak się... Dlaczego ona takie włoskie nazwisko przybrała? No to jest nasza Westfalewiczówna, że ona się wstydzi, że jest Polką. No więc to jest trochę było zabawne, no bo jednak chyba więcej było niemieckich przodków w jej rodzinie i to, że się nazywała Polką, no, też jest pewną niespodzianką. No, dla mnie przynajmniej było i konsekwentnie się Polką nazywała przez
praktycznie całe życie. W efekcie umiera w Warszawie, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze trochę o niej opowiemy, bo tutaj mówimy o tym, że się urodziła w tym pruskim, jeszcze niemieckim Sztetinie, że zaczęła robić karierę, tu jest taki przedwczesny debiut w Lipsku, ale ona debiutuje naprawdę z przytupem, bo to jest La Scala, 1853 rok. Ale myślę, że warto też powiedzieć o czymś, co dla mnie było zaskoczeniem. Ja nie znam historii opery i myślę, że rzadko o tym w taki sposób myślimy, że w tamtych czasach opera to było coś takiego jak dla nas, nie wiem, kino, bo już na pewno nie teatr. To było to miejsce, gdzie rodziły się gwiazdy, gdzie funkcjonowali, no wcześniej chyba, tak można powiedzieć, celebryci. Ale w tej operze występowały bardzo często kobiety w męskich rolach. I to było dla mnie zaskoczenie też, dlaczego one w tych męskich rolach występowały. I to jest to, ten powód, dla którego ta młoda dziewczyna trafia na scenę, bo ona ma niesamowity głos.
No tak, ten głos jest oczywiście unikatowy, to jest kontralt. Ostatnio taką wielką gwiazdą, która również posługiwała się kontraltem, była Ewa Podleś, zmarła niedawno. To była oczywiście taka no, polska supergwiazda i też śpiewała te role tak zwane spodenkowe, czy en travesti to się też nazywa, co może brzmi tak, no, spodenkowe nie brzmi zbyt poważnie moim zdaniem, no ale w każdym razie utarło się tu już takie sformułowanie w polszczyźnie. Role się takie zaczęło pisać w XVIII wieku, no dla kobiet przeważnie właśnie to były role dla kontraltów czy mezzosopranów, takie role przebierane z zasady i były już jakby z góry było wiadomo, że Romea u Belliniego ma śpiewać kobieta, co może się wydawać zaskakujące. No, ja nie jestem muzykologiem, no, musiałem jakoś tę historię opery mniej więcej sobie przyswoić XIX-wiecznej, no ale też nie podejmuje się takiej analizy głębszej.
Ale nakreślmy po prostu, jaki to był czas.
Pod koniec XVIII wieku to się stało popularne, że kobiety śpiewały te role. I miało to, no, było szereg przyczyn popularności tego rodzaju ról. Jedną, można powiedzieć, że z takich mniej oficjalnych było to, że kobiety występując w męskich strojach pokazywały swoje nogi, co było jakby na co dzień nie do pomyślenia, bo no, kobiety, to jakby ówczesna moda zakładała, że nogi są właściwie, te suknie dotykają ziemi praktycznie i nogi były czymś absolutnie ogromnie intymnym. Znaczy, jeśli chodzi o na przykład dekolty, one mogły być bardzo odważne, nawet jak na dzisiejsze czasy, natomiast nikogo to specjalnie nie szokowało. Natomiast pokazywanie nóg to było coś niesłychanego, więc przychodzili mężczyźni do opery i to dla nich już samo to, że kobieta występowała w męskim stroju i wtedy mogła w takich, zwykle to były bardzo takie dopasowane, takie ukazujące te jakby, no, zwłaszcza przy zgrabnych nogach to się sprawdzało, więc to budziło szalone emocje, no to, bo to był, no, to nie było tak, że to było jakieś pokątne oglądanie tych rozbierających się kobiet, tylko to było, no, jakby wszystko w takiej, w tym sztafarzu, tak, takiej sztuki wysokiej, więc to można było jakby tym się bardzo ekscytować. No, ale również to, że pewnie możemy się domyślać, że również sam fakt, że na przykład Romeo i Julia, obie te role grały kobiety, stwarzało taką też sytuację, można powiedzieć, niestandardową, no bo to było coś, co przekraczało pewne tabu. Miłość między kobietami, no, nie była czymś oficjalnie rozpoznanym. Więc to było coś, co było jakby na dwóch poziomach przekraczało pewne, tak, było takim transgresyjnym działaniem. Nie wszystkie te role spodenkowe to były role jakichś właśnie romantycznych kochanków. To tak nie, bynajmniej nie było. Natomiast no, zdarzały się tego typu właśnie układy jakby romantyczne, no i to pewnie dawało wtedy dodatkowe emocje się pojawiały przy tego typu spektaklach.
Oczywiście jeszcze powiemy o tym spektaklu, w którym w roli Romea i Julii występuje nasza bohaterka i jej partnerka, bo myślę, no, że tak, to tutaj warto powiedzieć, ale nie zawsze to tak wyglądało i nie grała tylko Felicita tego typu scen, bo też była przecież znana z roli Hamleta. To była ta rola, która była dla niej bardzo istotna. Czy ona się dobrze czuła właśnie w tych męskich rolach, w tych męskich strojach?
No myślę, że tak. No, możemy w tej chwili rozdzielić, no bo tutaj przeszliśmy płynnie do... Jest rola Romea operowa i później ona grała Romea również szekspirowskiego na scenie już dramatycznej, bo ona rzeczywiście jakby...
W pewnym momencie skończyła karierę operową, tak, zaczęła jakby, być aktorką.
To są dwie kariery, które rzeczywiście, no, tutaj można je rozdzielić. W 1863 jakby skończyła być, śpiewać w operze i zaczęła swoje role dramatyczne. I rozpoczęła swoją karierę jako aktorka, no i to właściwie była taka już kariera, która prawie do końca jej życia miała trwać. Natomiast no, zaczęła śpiewać, oczywiście ta pierwsza jej rola to była rola Romea, jak powiedziałem, ten przedwczesny debiut, ale już ten debiut w La Scali, taki już prawdziwy, dojrzały, to była rola Azuceny, czyli to jest słynna rola w Trubadurze, takiej kobiety, cyganki, jak się, no tutaj już tak to zostało opisane w librecie, no takiej budzącej trwogę i grozę. To była taka rola mocnej kobiety, więc tutaj takie role ona też lubiła. Znaczy to nie takie zwiewnych, delikatnych kobiet. To rzeczywiście nie były role, które by jej się podobały. Natomiast grała albo role męskie, albo właśnie takie role takich mocnych, niezależnych kobiet, z którymi się też mogła utożsamiać. I to były rzeczywiście takie dwa te schematy aktorskie, w które wchodziła najłatwiej, w którym się najlepiej czuła, w takim amplua, tak to wygląda, jak się przejrzy te wszystkie role, które zagrała.
Zanim rozdzielimy tę karierę i na aktorską jeszcze dokładniej, i na tę związaną z operą, i rozdzielimy tę jej karierę na Europę i Stany Zjednoczone, bo to jest niezwykle istotna część jej kariery, ten wyjazd już za ocean. Pomówmy o niej jako człowieku, jako kobiecie, która też kochała, i jako mamie. Ten obraz jest taki bardzo wielowątkowy, ten, który prezentujesz w tej psychobiografii, bo to była kobieta, która, no, czasami możemy popatrzeć na te zdjęcia czy ryciny w męskich strojach, ale też czasami takie bardzo kobiece obrazy. Ona była bardzo różnorodna.
Mm-hmm. Praca nad książką trwała ponad 4 lata, więc to można powiedzieć, że były jakieś fazy takie zbierania i materiału, i również podchodzenia do samej...
Rzucałeś, miałeś dosyć i wracałeś, czy nie?
Było tak, bo oczywiście to była ogromnie frustrująca czasami praca, bo takiej, no, początek był takim, wydawało się, że wszystko ruszyło z kopyta, natomiast później nastąpiło takie gwałtowne hamowanie, gdzie okazało się, że właściwie wszystko, co było dostępne, wydawało mi się, że już znalazłem, no ale wciąż wiedziałem
różnych puzli brakowało.
Mało. Tak, znaczy tam było tak dużo, że wciąż nie widziałem w tym książki. No i dopiero później bardzo powoli jakieś takie drobne te kawałeczki udawało się znaleźć, choć też nie wszystkie. No myślę, że jeszcze się tam coś być może uda znaleźć. No, kto wie, no być może ktoś, jeszcze na przykład ktoś będzie, kto będzie pracował nad bardzo taką rozbudowaną biografią Karla Lewe, może znajdzie gdzieś tam jakieś zapiski, że właśnie tutaj uczył jakąś pannę Stegeman i czy taka jest obiecująca, tak, i że przedstawił ją tej Wilhelminie Schroeder i to ma nadzieję, że to będzie, że może to być początek wielkiej kariery. Więc no, może tak być. No również ta biografia tej samej Schroeder jest jeszcze nie napisana. No, jest taka bardzo, bardzo jest niewielka rozmiarami. Też nie, miałem kontakt z jej biografem, ale jakoś zarzucił na razie pracę, ma do niej wrócić, więc być może za kilka lat się ukaże taka z prawdziwego zdarzenia ta biografia Wilhelminy Schroeder i wtedy też być może się jakieś odnajdą listy czy zapisy poświęcone tej Annie Marii Stegeman. No i czego się dowiemy nowego, no ale to rzeczywiście...
Co już wiemy, jeśli chodzi o jej relacje z osobami bliskimi? No, to jest kilka bardzo ważnych związków.
No więc, no po pierwsze byłem ogromnie zaskoczony. No, pojawiła się tam wzmianka o jej w takim zapisie, w takim eseju biograficznym, jednym z bardziej znanych. Napisała ją ten esej jej przyjaciółka, taka dosyć bliska z późnego okresu, Rosa von Braunschweig, też aktorka. No i tam pojawia się wzmianka, że w Ameryce żyje jeszcze córka Felicity Westphalii. No i ja tak czytałem to i nie do końca dowierzałem. No po pierwsze, nie bardzo wiedziałem, kiedy ona miała tę córkę urodzić, skoro tak w pewnym momencie ta kariera wydawała się bardzo ciągła, znaczy, że te występy są, no nie bardzo było tam miejsce na, ciężko robić karierę, będąc w ciąży, a później jeszcze mieć na wychowaniu dziecko i ciągle mieć kolejne trasy koncertowe. No nie bardzo to się składało w jakąś sensowną historię. No i...
Ale się złożyło.
Dosyć się złożyło, bo okazało się, że ta córka się urodziła dużo wcześniej niż zakładałem, bo no był jakiś zapis, że prawdopodobnie to było w 1860. Bo znalazłem, już jak się zacząłem to badać, to jakieś papiery w Stanach udało mi się znaleźć z jej ślubu w Nowym Jorku. No i okazało się, że ona podała wtedy datę urodzenia 1860. No, ale jak się miało okazać, podobny miała stosunek do dat jak jej własna matka, czyli zmieniała je. No, na taką jakby swoją korzyść, czyli żeby się odmłodzić. No i okazało się, że ona się urodziła w 49, czyli wtedy, kiedy jej matka studiowała w Paryżu. Urodziła się w czerwcu, czyli no, to musiało być dziecko poczęte gdzieś tam w 48, czyli jakby na samym początku tego pobytu. No i udało mi się dotrzeć do aktu urodzenia tej dziewczynki. No, cudem trochę pomógł mi mój kuzyn, którego też nie wiedziałem, że mam takiego kuzyna. Okazało się, że mam kuzyna we Francji, który się tam przez Facebooka do mnie zgłosił, że mnie odnalazł. No to wiedziałem, że jak mnie odnalazłeś, stary, no to może odnajdziesz też tutaj naszą...
Że jeszcze
naszą,
ciągle szukamy
naszą
rodziny.
Naszą kuzynkę, tak. No więc powiedziałem, no dobra, no więc spróbuję. No i tam francuskie archiwa... W krótkim czasie mu się udało to przekopać. Nagle mi się tam w środku nocy mi przesłał maila ze skanem tego aktu urodzenia. No rzeczywiście wszystko się zgadzało. No, te imiona matki, no bo cztery imiona ma w tym na swoim ta Felicita, tak się, jak się nazywała ta Stegeman, tam Emilia, Karolina, Anna, Maria, więc te wszystkie cztery imiona w takim szyku jak trzeba były podane, więc no niemożliwe, żeby to był ktoś inny. Córka nazwana została Marii Emma Stegeman też, no bo nazwisko ojca było podane jako, no, że jest nieznane w tym akcie urodzenia, czyli no, też możemy się tylko domyślać. No ja tam w książce taką mam swoją hipotezę, kto mógł być tym ojcem, taki jakby jej...
Ale to zostawmy czytelnikom, żeby tak, się tak. przekonać, trzeba po tę książkę sięgnąć. Zanim jeszcze zapytam o ten wątek amerykański, to tak mnie nurtuje pytanie dotyczące właśnie tych poszukiwań i też takich puzli, które my układamy w swoim życiu. Dla ciebie szukanie tych wszystkich wątków biograficznych Felicity to było też dopełnienie swojej biografii? To był taki ważny puzzle dla ciebie osobiście w układaniu tego wszystkiego, co ciebie dotyczy?
Myślę, że nie patrzyłem na to tak bardzo jakoś osobiście. No, mnie to jakby zafascynowało trochę, myślę, że bardziej jako taka absolutnie nieprawdopodobna na pierwszy rzut oka historia XIX-wieczna, która jakby urąga wszelkim XIX-wiecznym kanonom. Znaczy to mnie to było coś, co jakby nie na zasadzie, żeby pokazać, jaką miałem wspaniałą krewną, no bo no rzeczywiście nie, można powiedzieć, że niezwykłą, ale no, nie o to chodziło. Znaczy tutaj jakby jej splendor znowu nie spływa na mnie bezpośrednio. Natomiast pokazanie, że takie postacie były i jeszcze postacie, które mówiły o swojej polskości, no bo to oczywiście myślę, że przed nią nie było w Stanach nikogo, żadnej, no poza Kościuszką i Płaskim, no którzy wiadomo było, że są Polakami, no ale oni nie byli artystami jednak, więc to jeśli chodzi o artystów, to nie było nikogo wcześniej. No przyjechał Norwid, no ale on tam nie zasłynął jako artysta, no gdzieś tam sobie pomieszkiwał w Nowym Jorku no dosyć długo, ponad rok. Natomiast nie dał się poznać. Wrócił do Europy, no i tyle. Natomiast ona była oczywiście zawsze, jak się pojawiały informacje o nim, że przyjeżdża gdzieś tam, będzie w San Francisco, czy w Bostonie, czy w Nowym Jorku, no to, że to jest Polka, no i często było tak, że podawała skąd jest i nie mówiła, że ze Szczecina czy ze Szczecina, tylko że z Krakowa, no bo to się kojarzyło, że to jest Polska, że to jest, no nikt by tutaj nie, no wtedy Szczecin jednak to były Prusy, więc to trochę nie miałoby sensu, natomiast jak ona mówiła, że ona jest właśnie z tego grodu polskich królów, z Nadwisły, no to wtedy robiło to wrażenie, że
no
on...
tak, bo to musimy pamiętać, że to są czasy, kiedy Polski nie ma na mapie, Polska jest pod zaborami, w ogóle tak, mamy tak, czas no. Wiosny Ludów, tych Włoch, które walczą o zjednoczenie, to jest taki bardzo gorący no czas tak, w tak, Europie, tak, można tak. powiedzieć chyba bardzo otwartej, jeszcze przed tymi wszystkimi nacjonalizmami, które dojdą do głosu wiele lat później.
No tak, tak, no wtedy no też taka była jeszcze kolonizowana przez te rozmaite potęgi, no Włochy były, no nie było Włoch, no było to wszystko w obrębie wpływów austriackich. Później to się stopniowo zaczyna zmieniać, ale no...
O czym Felicita pisze w swoich memuarach. Jest niezwykle ważne, że ty docierasz do takich jej zapisków, które ona przygotowała. Na ile one są prawdziwe, to też trudno powiedzieć, bo miała skłonność do konfabulacji, ale sporo pewnie informacji tam się udało znaleźć.
Takie informacje, które są najbardziej ciekawe, to można powiedzieć, że one nigdy nie są wprost pisane. To, co jest jakby tak pisane wprost, no zwykle jest bardzo zmitologizowane. Znaczy tam rzeczywiście, jeśli ktoś szuka, ja się na to rzuciłem z ogromną nadzieją, że tam znajdę wreszcie, że to o tym właśnie Szczecinie, tutaj te młodzieńcze lata, o tej rodzinie, że wszystko rozjaśni. No, no i czytałem ten, niestety nie dość, że po niemiecku, to jeszcze to było szwabachą drukowane, więc to przez to przejść, to jest naprawdę dosyć spory wysiłek, jeżeli ktoś jest nienawykły do czytań, no, po niemiecku jeszcze czytam, natomiast czytanie w
szwabachą to jest zupełnie co innego.
To jest rzeczywiście, jeżeli ktoś z Państwa próbował, to wie, o czym mówię. Więc to był duży wysiłek i one są sporej objętości, no to jest ponad 300 stron. Przedarłem się przez to z dużym wysiłkiem i dużo kosztowało mnie to czasu, no ale czym dłużej czytałem, tym już byłem coraz bardziej świadomy tego, że to jest tak naprawdę coś w rodzaju powieści romantycznej, przetykane jakby jakimiś takimi fragmentami, które sprawiają wrażenie biograficzne, ale też są mocno koloryzowane, więc tutaj gdzieś właśnie tam między wierszami jest gdzieś tam ta psychologia, jakieś takie tożsamościowe wahania o kobiecości, takiej potrzebie niezależności, o tym, że ci mężczyźni utrudniają bardzo życie i trzeba jakby samemu, no jest to taki trochę manifest feministyczny miejscami.
Ale, XIX-wieczny.
Tak, a czasami no coś, co ja odczytałem z kolei jako pewne wahania odnośnie swojej tożsamości też genderowej, że takie wahania czy pomiędzy męskością a kobiecością, bo nagle ta się w narracji, która jest raz pierwszoosobowa, raz trzecioosobowa, nagle się pojawiają dwie postaci, które są jakby wariantami tej samej osoby i raz to jest Felicita, a raz to jest Felix. I nagle ten Felix, który jest przebraną w męski strój Felicitą, nagle ma własne życie i staje się jakimś w tych, na przykład w Neapolu, takim podrywaczem tych neapolitanek i one do niego piszą jakieś listy miłosne. Właśnie prowadzi już własne życie niezależne jako mężczyzna, który no, w sumie też jest Felicitą, ale przestaje to być jasne. Znaczy ja po raz pierwszy doczytając nie byłem w stanie zrozumieć, skąd się pojawił ten Felix, kim on właściwie jest. Natomiast kolejne czytanie dało odpowiedź, że to jest po prostu jakiś wariant tej samej postaci.
Jakieś drugie wcielenie Felicity. Tak. Jak ona z tym takim swoim rozdwojeniem funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych? I dlaczego w ogóle tam trafiła?
Myślę, że ta podróż do Stanów była spowodowana tym, że nie została jakby przyjęta dobrze w Londynie. Znaczy, udało jej się tam w bardzo dobrej operze, to była taki królewska opera przy Drury Lane, czyli to była jeden z najlepszych adresów w Londynie. I tam rzeczywiście zaśpiewała w Lucrezji Borgi. To była partia Mafio Orsiniego, która była jedna z jej później ulubionych w późniejszym okresie. Natomiast nie dostała już kolejnych propozycji. No i była jeszcze pół roku w tym Londynie, próbując w różnych operach, ale nikt jej nie zaproponował kontraktu. Wydaje się, że to był trochę taki no dramatyczny, trochę dramatyczna decyzja, żeby no spróbować, jak to jest w tej Ameryce. Akurat tam wybierała się taka najsłynniejsza wtedy operowa para Grisi razem ze swoim też partnerem Mario. To była taka najsłynniejsza operowa para, która razem śpiewali. I o tym, że oni byli gwiazdami, no, czy byli nawet mega gwiazdami europejskimi, no i zostali zaproszeni tam za pewnie bardzo świetną garzę, żeby tam po Stanach pojeździć i pośpiewać, no głównie w Nowym Jorku pewnie. Natomiast dla młodych takich artystów niedługo po debiucie, no to była wielka niewiadoma. Znaczy no, same pewnie kupienie biletów, później utrzymanie się bez środków, jeżeli ktoś nie przywoził ze sobą jakichś sporych pieniędzy, które mu zapewniały utrzymanie, no to było ryzyko ogromne. Natomiast no, zdecydowała się na to i zostawiła też swoją córkę w Paryżu. To jest też niezwykłe i to miały się rozstać na ponad 4 lata. No ale no, była zdeterminowana, żeby spróbować szczęścia, no bo widziała, że ten Londyn no, nie udaje jej się. Mogła wracać do Paryża i próbować z kolei w operze paryskiej, co też było no, bardzo, bardzo ryzykowne. Znaczy czuła, że tutaj w Europie przydają się bardzo takie koneksje, czasem no, dobrze mieć protektorów, najlepiej arystokratycznych. Nie miała tego, znaczy była taką ciągle no, gdzieś tam przyjezdną. Nie była u siebie ani w tym Mediolanie, gdzie śpiewała w La Scala, ani w Londynie. No była, trochę znała, nauczyła się no, i włoskiego, i angielskiego. Natomiast,
sześć no, języków była, to nie mało, bo tak, tyloma włodała.
No, miała zdolności, natomiast no, mówiła na pewno, no, po angielsku wiadomo, że mówiła ze sporym akcentem, chociaż płynnie, później w okresie amerykańskim. No i no, to było takie no, ryzyko, no, mogło się nie udać. Natomiast oczywiście udało jej się fenomenalnie, bo w przeciągu kilku miesięcy od swojego przyjazdu przyjechała w 55 jakoś w styczniu, zaraz na początku stycznia, no i właściwie w lutym już śpiewała w duże role, później dostała stały kontrakt na cały sezon w takiej największej wtedy, nie przetrwała ta, bo to Metropolitan to jest później, chyba z lat 80. dopiero, bo wszyscy kojarzą to z Nowym Jorkiem, ale wtedy to było New York Academy of Music, to się nazywało, i to było rzeczywiście jakaś mega ogromna sala koncertowa na 4000 widzów, więc to nie było takiej wielkiej, chyba nie wiem, czy na całym świecie. No, w każdym razie to było ogromny przywilej, że mogła tam śpiewać, natomiast no, też to był jeden sezon. No i później dostała z kolei kontrakt w Meksyku, w Mexico City, i też no w takiej no, najlepszej operze w Meksyku, Teatro Nacional. No i tam śpiewała dwa sezony. No i znowu później wróciła do Ameryki, no a później do Europy. No więc to niesamowita historia, zupełnie na jakiś serial, niebywały pewnie.
Bo potem jeszcze jest kariera aktorska i w efekcie ona kończy to swoje życie w Warszawie. O tym już wspominałam. I dzisiaj można znaleźć ślady tej osoby właśnie w Warszawie. Trafiłeś na nie?
Trafiłem, no można powiedzieć, że no, do pewnego stopnia te ślady są trochę symboliczne, no bo no, wiadomo, zostały odkryte jakby fundamenty czegoś, co się nazywało przez pewien czas Pałacem Westfalii w samym sercu Warszawy. W 1879 została ukończona budowa takiego ogromnego apartamentowca. Felicita miała pomysł, że to jak już będzie kończyć swoją karierę aktorską, no to chciałaby mieć zapewnione ciągle jakieś fundusze, no bo wtedy jeszcze system emerytalny
nie funkcjonował.
Nie funkcjonował już, niezależnie na jakim poziomie. Chciała po prostu zachować jakby ten poziom życia, jaki miała do tej pory. No i to był pomysł, żeby mieć taki swój apartamentowiec, bardzo luksusowy, bo tam się bo jeden z pierwszych takich budynków w Warszawie, gdzie tam był na przykład tak zwany water closet, czyli to rzeczywiście łazienka taka z toaletą, wszystko
współczesne
było.
Współczesne prawie.
Tak, no bo to takie rzeczy, no nie dość, że w Warszawie, no w Paryżu też to były późne, dopiero nawet XX wiek takie udogodnienia na skalę taką bardziej masową przyniósł. XIX wiek to naprawdę to było jeszcze rzadkie. No więc no, tutaj ironia polega na tym, że owszem, ten pałac stanął, były pełne zachwytów, rozmaite w prasie wzmianki o tym, jak przyjechała tutaj Felicita Westfalii, gwiazda z Niemiec, bo tak o niej wtedy pisano, zapomniano już, że jest tą naszą Westfalewicz panną, już ten tutaj już dziennikarze nie chwytali tego, że to jest ta sama osoba, a być może to już byli inni dziennikarze.
Nie,
tak, nie było gdzie wygooglować po prostu. No owszem, otworzyła to, natomiast kilka miesięcy później umarła niespodziewanie w Warszawie, tam w mieszkaniu swojej rodzonej siostry Emmy. Tak się tak gwałtownie zakończyła ta historia, która na wielu krajach na dwóch kontynentach się rozgrywała.
To jest niesamowita biografia. Warto po tę książkę sięgnąć. Można się też spotkać jutro z autorem w Trafostacji Sztuki późnym wieczorem, ale dla ciebie ten przyjazd do Szczecina to jest też takie pierwsze, dłuższe zetknięcie z miastem Felicity. Ty już troszeczkę pochodziłeś po tych szczecińskich ulicach? Byłeś tam, gdzie się urodziła?
No akurat jest to obok Trafostacji, tak. To jest ulica Podgórna, więc tylko nie do końca wiadomo. No poza tym to już nie są te same budynki, natomiast nawet jeśli chodzi o numerację, jest trudno tutaj dojść, czy to miało być na którym odcinku tej ulicy. Byłem w Bazylice Świętego Jakuba, no ale to też jest tak naprawdę, została ona odbudowana, więc no jest gdzieś tam też ten duch tego Karla Lewy tam, no już organy trochę są inne, no gdzieś można szukać tych śladów ciągle. Znaczy czułem wzruszenie, że tutaj jestem, że to jest jakby to jakby taki powrót do takiego no, miejsca, w którym na cmentarzu teoretycznie można by szukać, jej rodziców, jakiś. Ale no, tych cmentarzy już nie ma. Znaczy ten cmentarz, ten najsłynniejszy, powstał centralny, to jest 901 rok, więc no to raczej mówimy o połowie XIX. No i te cmentarze są gdzieś tam jako teraz parkami miejskimi, więc no nie ma tych śladów. No też nie ma grobu, no bo ona umarła w Warszawie, ale została pogrzebana w Cieplicach. Tam miała willę swoją. Willa ocalała, odnalazłem ją też ze wzruszeniem, natomiast na cmentarzu nie ma jej grobu, więc tutaj no gdzieś ten zostały tam te tablice pozmieniane, niektóre groby nie ocalały, więc no gdzieś ona znikła zupełnie. Nie ma takich, no te fundamenty w Warszawie, które teraz też już są niewidoczne, bo tam jest taki plac centralny powstał na tym miejscu i są zarysy tych jakby ulic, gdzie taka ulica Wielka na przykład była, po której nie został ślad, bo w obecnej Warszawie już nie ma ulicy Wielkiej, natomiast kiedyś to była taka jedna z centralnych i właśnie przy tej ulicy między tam Wielką, Zielną, gdzieś tam był ten budynek.
Biografie często czytamy po to, żeby też czegoś się nauczyć, czegoś takiego na dziś. Czego nas nauczyć ma ta biografia? Jeśli ma czegoś, jak mamy zapamiętać tę bohaterkę? Jak ty byś chciał, żeby ona dzisiaj była postrzegana i zapamiętana?
No myślę, że to jest taki wspaniały przykład, no bo zakładamy często, że pewne rzeczy zaczęły się zmieniać całkiem niedawno, że tam no tutaj takie osoby, które nie mieszczą się w jakichś standardach, czy to wykraczają poza tym, co przystoi, nie wiem, kobietom na przykład, pewne reguły podważają, że to jest coś, co się jest jakimś znakiem naszych czasów. Natomiast no, to pokazuje tak naprawdę, że takie osoby były i w XIX wieku i pewnie na pewno były wcześniej również, że to jest coś, co było, co ma długą historię. No ona była też no, znana z tego, że miała swoją partnerkę, z którą występowała na scenie, więc no, było to taki nieheteronormatywny związek, długoletni, więc też takich przykładów jest bardzo mało w tej historii XIX-wiecznej, no zwłaszcza takiej, którą uznajemy za związaną z Polską. No tutaj można no kilka takich przykładów i one są też zwykle kontrowersyjne, no jak w przypadku Konopnickiej. No więc tutaj na pokazanie takiej jakby totalnie łamiącej wszystkie schematy postaci, które jakoś tam funkcjonuje, no i nie dość, że funkcjonuje, to robi po prostu karierę światową tak naprawdę, bo to jest kariera, którą no wtedy no było takich karier może kilka, ale nie, no, no nie, nie było to częste. No dla mnie niezwykłe jest to, że po prostu o niej totalnie zapomniano właściwie
i to
kilka lat
szybko.
Po jej śmierci. Tak, znaczy, że po prostu nagle z takiej mega gwiazdy stała się zupełnie nieznaną postacią, gdzieś tam no, pamiętaną no, może przez garstkę osób, ale później zupełnie już zapomniano. No bo później gdzieś tam czytałem jeszcze z lat 20. XX wieku jakieś zmianki, że była jakaś odtwórczyni Hamleta, no, że tam była Sara Bernard, A przed tą Sarą...
I to jest już nazwisko, które wszyscy doskonale znamy.
No tak, a jeszcze przed tą Sarą to właśnie była między innymi taka Felicita Westfali, no i ona też tego Hamleta grała i ku ogólnemu podziwowi. Tak.
To jeszcze na zakończenie cię zapytam. Gdybyś mógł dzisiaj zadać Felicicie jakieś jedno pytanie, to jakie by to było? Czy bałbyś się tego spotkania?
Nie, no bym był oczywiście zachwycony. Znaczy ja nie wiem, jak ona by zareagowała na tę książkę, bo ja być może tam zbyt wiele odkrywam rzeczy, które ona by chciała, żeby jednak pozostały nieodkryte. No nie wiem, no
bałbyś
może...
Bałbyś się reprymendy.
No bałem się rzeczywiście, że tak, że zostanę bardzo... tak, no tego na pewno, ale jakoś bym przetrwał. To, co by mnie intrygowało, no to właśnie to pytanie o te początki, no jak to było tutaj, no bo tu się wszystko zaczęło. No to jest jakby niezwykłe, że skąd ona wzięła taką determinację, żeby no naprawdę
z tego miasta, wtedy prowincjonalnego Szczecina tutaj, zrobić taką światową karierę.
Ten Szczecin miał wtedy 30 tysięcy mieszkańców. No to nie jest tak 400 jak dzisiaj. No, musicie sobie państwo to wyobrazić. To naprawdę było miasteczko. Nigdzie nie było teatru z prawdziwego zdarzenia. I ona nagle chciała być światową gwiazdą. No i zrobiła to. No to jest po prostu nie do wiary.
No i to jest właśnie powód, dla którego warto sięgnąć po tę biografię Felicita, psychobiografia Felicity Westphalii. To jest książka, do której przeczytania namawiam. Piotr Szarota, autor tej biografii, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
A nasza rozmowa oczywiście na radioszczecin.pl w zakładce Książka na lato. Ja również dziękuję. Joanna Skonieczna, dobranoc.